Dzień dobry, mamy już 11:30, więc zaczynamy. Chciałabym wszystkich serdecznie powitać na prezentacji wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, Maciej Reluga, pełniący funkcję CFO, pan Wojciech Skalski, szef obszaru rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry Państwu, Michał Gajewski, jestem tutaj razem z Maciejem Relugą. Jeszcze raz dzień dobry, to nasza pierwsza konferencja dotycząca w tym roku, dotycząca oczywiście jeszcze niezaudytowanych wyników. Za nami trudny i pełen wyzwań rok, cały sektor bankowy, podobnie jak gospodarka, szybko dostosował się do nowych wymagań i preferencji klientów. Kluczem stały się oczywiście bezpieczeństwo, mobilne rozwiązania i kanały zdalne. Obserwujemy, że klienci choć wracają do naszych oddziałów, to nadal jest zdecydowanie to mniejszy ruch niż był przed pandemią. Prowadzimy dość analityczne badania i tam widzimy, że w czwartym kwartale mieliśmy w oddziałach ruch na poziomie 72% sprzed pandemii. Oczywiście w ogromnej mierze jest to kompensowane przez zdecydowanie większe korzystanie z kanałów zdalnych. Jesteśmy razem z naszymi klientami i chcemy zapewnić im pełne wsparcie w tym trudnym okresie pandemii. Rozmawialiśmy na ten temat podczas ostatniej konferencji o działaniach naszych pomocowych. Macie je Państwo na slajdzie. Ja bym chciał tylko podkreślić trzy. A więc zadbaliśmy o naszych klientów i zaoferowaliśmy im zawieszenie spłaty kredytów, jak i udogodnienia produktowe. Zadbaliśmy o naszych pracowników, zapewniając im również bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy w pandemii. No i przekazaliśmy 5 milionów złotych na szpitale. To był wynik akcji charytatywnej, którą razem z naszymi klientami przeprowadziliśmy. Szczegóły macie Państwo na następnych slajdach. Ja bym chciał już przejść do slajdu 13. Przypominam, że obsługujemy razem z konsumerem 7 milionów klientów, w tym ponad 5 milionów jest w banku. Łącznie z konsumerem mamy prawie 3 miliony klientów cyfrowych. Portfel depozytów wzrósł o 10% rok do roku i wynosi prawie więcej niż 171 miliardów. Portfel kredytów brutto właściwie bez zmiany rok do roku to 148 miliardów. Te tendencje w naszym banku w zakresie depozytów i kredytów to jest właściwie to, co się działo na rynku. Te trendy są bardzo podobne. Aktywa wzrosły do ponad 229 miliardów. I to był wzrost rok do roku o 9%. Przejdźmy do następnego slajdu. Podobnie jak w poprzednich kwartałach mieliśmy kilka zdarzeń, które wpłynęły na wynik porównywalny. Szczegóły znajdziecie Państwo oczywiście w prezentacji i raporcie, ale chciałbym się odnieść do szczególnie dwóch, żeby móc porównywać te wyniki, no to musimy wziąć pod uwagę opłaty z BFG i wyłączenie z zysku zarówno efektów małego, jak i dużego TSUE i oczywiście dodatkowe rezerwy na oczekiwane straty kredytowe i ryzyko prawne. Po czterech kwartałach zysk należny akcjonariuszy wyniósł 1,037 mld. W ujęciu porównywalnym był niższy o 21,7%. W samym czwartym kwartale zysk netto wyniósł 81,5 miliona i był pod wpływem wyższych rezerw na ryzyko prawne oraz rezerwy restrukturyzacyjne. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,9 miliarda i był niższy o około 10% rok do roku. Tutaj oczywiście wpływ miał spadek stóp procentowych, jak i niższy popyt na kredyty. Po czterech kwartałach wynik prowizyjny wyniósł 2 miliardy 152 miliony złotych i był na podobnym poziomie co rok wcześniej, co biorąc pod uwagę oczywiście sytuację pandemiczną, należy uznać za dobry rezultat. W czwartym kwartale ten wynik z tytułu prowizji był szczególnie dobry i wyniósł prawie 570 milionów. Dochody ogółem netto wyniosły 8 miliardów 647 milionów i w ujęciu porównywalnym spadło 7,6. Porównując kwartał do kwartału, dochody ogółem były wyższe o 2,2%. Wskaźnik ROE w ujęciu porównywalnym 8,1%. Widać, tutaj warto o tym powiedzieć, że oprócz wypracowanego zysku tegorocznego w liczniku, duże znaczenie ma też również mianownik, czyli zatrzymanie zysków z lat poprzednich, które było oczywiście zgodne z rekomendacją KNF-u, która dotyczyła całego sektora. Wskaźnik ROE w ujęciu porównywalnym 0,9%. Nasza pozycja kapitałowa jest bardzo mocna. Tier 1 powyżej 18%, TCR powyżej 20%. Te wskaźniki minimalne dla nas to CAR 11,2 i TIR 1,927. Także widać, że znacznie je przekraczamy i że mamy naprawdę bardzo dużą nadwyżkę kapitałową. Przejdźmy do następnego slajdu. Slajd numer 16. Na slajdzie widzicie Państwo aktywność klientów w poszczególnych segmentach. Klienci coraz częściej korzystają z kanałów zdalnych. Mówiłem o tym na wstępie. Mniej chodzą do oddziałów, ale kanały zdalne są bardzo aktywnie. Rosną te wolumeny transakcji. Rośnie również liczba użytkowników kanałów zdalnych. Jak patrzymy na liczbę logowań do bankowości mobilnej, internetowej, to rośnie dwucyfrowo 19%. Samej aplikacji mobilnej 30%. Ilość transakcji w kanałach zdalnych zwiększyła się 18% rok do roku. Widać również, że nasza infolinia zdecydowanie większa ilość połączeń w czwartym kwartale o 11% więcej niż w trzecim kwartale. Przejdźmy na następny slajd, 17. Tak jak mówiłem, też działamy, jeżeli chodzi o naszą ofertę, konto na selfie, nowe ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego, również dla firm potwierdzenie płatności kartą w internecie, to silne uwierzytelnienie klienta i wreszcie upgrade, który zrobiliśmy naszej bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnej iBusiness 24. Mogą klienci korzystać z podpisów kwalifikowanych i to nie tylko dla umów kredytowych czy leasingu. Slajd 19. Jak spojrzymy na biznes, na sprzedaż w czwartym kwartale, to widać, że powoli odbudowujemy te wolumeny, które mieliśmy przed pandemią. Bankowości detalicznej, sprzedaż kredytów hipotecznych rośnie. Kolejny kwartał z rzędu. W czwartym kwartale sprzedaliśmy 1,2 miliarda. Kredytów hipotecznych, również jeżeli chodzi o sprzedaż kredytów gotówkowych, 1,4 miliarda. Jak porównujemy rok do roku, to tam oczywiście jest słabiej, ale kwartał do kwartału to się, tak jak powiedziałem, odbudowuje. W porównaniu z drugim kwartałem to jest wzrost o 8%. Również tutaj widzimy sprzedaż, że rośnie sprzedaż w kanałach zdalnych. To 44%, jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy. Fundusze inwestycyjne ta sprzedaż to 1,2 miliarda w czwartym kwartale, 2,5-krotnie więcej niż rok temu. Jak patrzymy na rynek, no to ta sprzedaż w czwartym kwartale należała do jednej z najwyższych na rynku. W segmencie MŚP finansowanie firm na podobnym poziomie co kwartał temu i rok wcześniej ponad 13,6 miliarda. Tutaj bardzo ładnie nam przyrasta ilość nowych kont w tym segmencie, 14 tysięcy nowych kont i również bardzo dobrze rośnie sprzedaż leasingu o 17% właśnie w tym segmencie. Bankowości korporacyjnej sprzedaż kredytów wzrosła o 10%. Mieliśmy szczególnie dobre wyniki w usługach dla eksporterów. Wzrost obrotów na platformie FX-owej o 30%. W Trade Finance wzrost sprzedaży o 21%. Także wspieramy eksporterów i to bardzo ładnie widać na wynikach. Bankowości inwestycyjnej, przychody z transakcji na rynkach finansowych znacznie rosną o 64%, wzrost przychodów zarządzania gotówką i płynnością. Prawie dwukrotnie zwiększyły się przychody z usług związanych z emisją i skupem akcji. Tutaj mieliśmy efekt Allegro. Okej, przejdźmy do bilansu. Portfel kredytowy, slajd 21. Jak wszyscy wiemy, ten popyt na kredyty od drugiego kwartału był zmniejszony. Portfel kredytów dla banków wzrósł 1% rok do roku i nieznacznie poprawił się kwartał do kwartału. Z kolei w konsumerze spadło 8% rok do roku. Więc w ujęciu skonsolidowanym na koniec grudnia praktycznie bez zmian 148 miliardów 300 milionów. Również to, co zaobserwowaliśmy w czwartym kwartale, to niski poziom wykorzystania linii kredytowych w segmencie tym firmowym, korporacyjnym. Aktywność klientów była głównie skoncentrowana na tych programach pomocowych, także zapotrzebowanie nie było takiego zapotrzebowania na finansowanie bankowe. Optymizmem napawa to, że już pojawiają się nowe zapytania o finansowanie z wybranych branż, szczególnie tych związanych z produkcją, sprzedażą oraz usługami powiązanymi z przemysłem. Także widać, że niektórzy zaczynają już myśleć o inwestycjach. Widzimy mocny przyrost portfela w naszych spółkach leasingowej i faktoringowej. Portfel leasingowy wzrósł o 6%, to już jest ponad 10,6 miliarda. Wartość sprzedaży netto 5,4 miliarda, to naprawdę dobry wynik. W tym dla sektora MŚP wzrost o 13% rok do roku. I factoring podobnie, bardzo duże wzrosty i portfel to już 6,1 miliarda. Nasze prognozy na rok 2021, no to myślimy, że ten popyt się odbudowuje i że te prognozy, które mówią o wzroście dla całego sektora powyżej 4%, my się z nimi tutaj zgadzamy i uważamy, że tak mniej więcej ten wzrost będzie wyglądał dla całego sektora. Depozyty, trochę inna historia, bo tutaj jednak wyraźny wzrost 10% rok do roku, to 181 miliardów. Jeżeli chodzi o depozyty detaliczne, to wzrost o 7%, kwartał do kwartału 2%. Biznesowe rosły 13% rok do roku i 4% kwartał do kwartału. W samym czwartym kwartale, jak widzicie, to wzrost o 5 miliardów. Bieżące rosną bardzo dynamicznie, 14% kwartał do kwartału. Terminowe spadają, nawet o 21%. Fundusze inwestycyjne, to co obserwowaliśmy w zeszłym roku, na początku te znaczne odpływy środków i przeceny aktywów w marcu i kwietniu. Mimo tego odbudowaliśmy swoją pozycję. Jesteśmy na poziomie z początku roku. I ta od marca, jakbyśmy policzyli, wartość aktywów wzrosła o 34%. W samym czwartym kwartale fundusze inwestycyjne wzrosło 11% i to większość, znaczna większość wynika ze sprzedaży, a ze zmiany wyceny to jest około 1/3. Dobrze, przejdźmy do rachunku wyników. Zacznijmy od wynik z tytułu odsetek. Po czterech kwartałach spadł o ponad 10% rok do roku. Wyniósł 5,88 miliarda. Tu oczywiście wpływ stóp procentowych, ale także spowolnienie akcji kredytowej, szczególnie w tym segmencie dużych klientów, dużych firm. W samym czwartym kwartale ten wynik wyniósł 1,4 miliarda i wzrósł o 2% kwartał do kwartału. Zgodnie z tym, co mówiliśmy na poprzedniej konferencji wynikowej, wygląda na to, że ten wynik odsetkowy ubił dno w trzecim kwartale i w kolejnych kwartałach już powinien rosnąć. Tutaj komentarz, że dynamika tych kwartalnych przychodów odsetkowych zmniejszyła się nieznacznie kwartał do kwartału, ale jednocześnie koszty odsetkowe spadły o 22% kwartał do kwartału. A więc zanalizowana marża odsetkowa netto za czwarty kwartał utrzymała się na tym samym poziomie, 2,66, a porównując ją rok do roku była niższa o 81 punktów bazowych. W ujęciu kwartalnym nim jest bez zmian, ale mieliśmy tu do czynienia z różnymi tendencjami po dwóch stronach bilansu. Oczywiście mieliśmy dalszy spadek kosztów finansowania, nieco więcej w konsumerze niż w banku, ze względu na profil zapadalności depozytów terminowych. A po drugie, w czwartym kwartale nastąpił wzrost o kilka punktów bazowych, jeśli chodzi o marże kredytowe. Wreszcie po trzecie, na te pozytywne tendencje z punktu widzenia marży odsetkowej nałożył się jeszcze spadek marży na pozostałych aktywach, głównie to obligacje rządowe. Mieliśmy ich wyraźnie więcej, tych obligacji, ze względu na wspomnianą wcześniej nadpłynność. Przejdźmy do następnego slajdu, slajd 24. Tutaj mówimy o wyniku z tytułu prowizji. Te 2 miliardy 152 miliony trzeba uznać za dobry wynik w moim odczuciu. Sam czwarty kwartał, prawie 570 milionów. Okazał się ten czwarty kwartał lepszy w porównaniu do poprzedniego kwartału o 3%, a rok do roku o 5%. Wzrost prowizji widzimy we wszystkich liniach, w szczególności oczywiście na rynkach kapitałowych. Znacząco zwiększyły się prowizje z działalności maklerskich, ale również prowizje kredytowe wzrosły 6% rok do roku, w detalu z kart debetowych o 10%. Jeżeli spojrzymy na poziom skonsolidowany razem z konsumerem, spadek nastąpił tylko na linii związanej z ubezpieczeniami, co było związane z tym, że w trzecim kwartale mieliśmy czynniki jednorazowe po stronie konsumera. Ja mówiłem o tym na poprzednim spotkaniu. Dochody ogółem, slajd 25, po czterech kwartałach 8,65 miliarda, zmniejszyły się o 8,6 rok do roku, porównywalnie o 7,6 rok do roku. W samym czwartym kwartale to 2,2 miliarda i były wyższe w porównaniu do trzeciego kwartału o 2%. Ten wzrost w kwartale oczywiście związany z wynikiem prowizyjnym i poprawą wyniku odsetkowego oraz wyższym zyskiem ze sprzedaży obligacji skarbowych. Przejdźmy do kosztów. Mamy w kwartale wzrost kosztów o około 400 milionów, ale nie wynika on z wzrostu naszej trwałej bazy kosztowej, ale z czynników nadzwyczajnych. Wymienię je. Pierwsze to są koszty związane z rezerwą restrukturyzacyjną na odprawy pracowników objętych programem zwolnień grupowych. To jest 153,6 miliona. Druga rzecz to jest wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w czwartym kwartale i i to jest zawiązanie rezerwy na ryzyka prawne dotyczące kredytów hipotecznych w walutach i to jest 209 milionów. I wreszcie trzecia rzecz to jest ryzyko prawne związane ze zwrotem części opłat z tytułu kredytów konsumpcyjnych w kwocie 69 milionów. To jest to małe co. Porównywalne koszty ogółem były niższe o 8,8 rok do roku, jako to było oczywiście rezultatem programu oszczędności w pozycjach kosztowych. Po pominięciu kosztów regulacyjnych, które w całym roku wzrosły o 40%, koszty administracyjne były niższe o 13% niż rok temu. Koszty pracownicze z kolei, jeśli wyłączymy rezerwę restrukturyzacyjną na program zwolnień grupowych, są niższe o 10% rok do roku. Kontynuujemy nasze prace nad inicjatywami kosztowymi i optymalizujemy nadal naszą bazę kosztową. Rezerwy. 27 slajd. Te odpisy netto na oczekiwane straty wyniosło po czterech kwartałach 1,763 mld. W 2019 to było 1,2 miliarda. Oczywiście ten wzrost wynika z sytuacji z COVID-em. W czwartej kwartale wynik na rezerwach 456 milionów. No i te główne czynniki, które wpłynęły w czwartym kwartale, to po pierwsze dodatkowy odpis na oczekiwane straty w formie tak zwanej korekty do wartości wynikającej z modeli. Pewnie Państwo pamiętacie, że dla banku było to prawie 120 milionów zawiązane w pierwszym kwartale zeszłego roku. Na koniec tego roku ten odpis wynosi 88 milionów. Więc właściwie został w znacznej mierze utrzymany. Oczywiście powodem jest niepewność co do rozwoju wydarzeń, w szczególności w zakresie skali spowolnienia, horyzontu oraz wpływu wygasających programów pomocowych. O tym będę jeszcze mówił. Natomiast korekta dotyczy segmentu klientów korporacyjnych, gdzie pogorszenie się sytuacji zostało odpowiednio odzwierciedlone we wzroście rezerw, po prostu w stage'u drugim. Dotyczyło to sektorów najbardziej narażonych finansowo na wpływ sytuacji pandemii. Po drugie, dokonaliśmy okresowej aktualizacji parametrów rezerw, co zwiększyło rezerwę o około 40 milionów. No i wreszcie po trzecie, należy wspomnieć o karencji spłaty kredytów. Tutaj mamy dwie historie. Odnosimy się do nich zarówno w naszym raporcie, jak i w prezentacji. No, po pierwsze to są moratoria pozaustawowe, których udzieliliśmy w grupie dla portfela o wartości bilansowej 21,6 miliarda. Na koniec 2020 roku ponad 90% tej pomocy wygasło. Możemy powiedzieć, że dziś, początek lutego, wygasła już prawie całość. Jeśli chodzi o jakość tego portfela, to przeterminowania powyżej 30 dni obserwujemy dla mniej niż 5% tego portfela. Na tej części jest dość wyraźny wzrost ryzyka, ale trzeba podkreślić, że dla portfela nie korzystającego z tej pomocy odnotowujemy poziom ryzyka lepszy niż w ubiegłym roku. Drugi element to moratoria ustawowe, tarcza 4.0, wysokości około 250 milionów. Na koniec roku zakończonych moratoriów w ramach tarczy 4.0 był niewielki procent, to jest około 10 i pomoc w ramach tarczy skończy się w najbliższych miesiącach, można powiedzieć tygodniach. Więc przy omawianiu wyników pierwszego kwartału będziemy mogli powiedzieć więcej o jakości tego portfela po zakończeniu karencji ustawowej. Natomiast na dziś, w czwartym kwartale utworzyliśmy na tym portfelu około 90 milionów rezerw, ale zgodnie z zasadami, oczywiście zgodnie z zasadami regulacyjnymi i można dodać, że znaczna część tego portfela, ponad 90%, to była kontynuacja moratoriów tych prywatnych, pozaustawowych. Nasze obecne działania koncentrują się na portfelu z wygasającymi karencjami oraz na tych branżach, które dotknięte były pandemią i lockdownem. Przejdźmy do następnego slajdu. no wspomniałem, koszty regulacyjne wzrosły o 40%, 436 milionów. Jeżeli chodzi o podatek bankowy, 602 miliony. Podatek dochodowy 644 miliony. Więc widać, że te obciążenia są naprawdę ogromne całego sektora bankowego. Oczywiście nas też. Sprzedaliśmy również portfel wierzytelności zarówno w banku, jak i w konsumerze. Były to transakcje zarówno na portfelu detalicznym, jak i wierzytelności korporacyjnej. Podsumowując, no truizmem, to już powtarzanie cały czas, no trudny to był rok. Zaadoptowaliśmy się dość sprawnie do nowej rzeczywistości. Cały rok, no niejednorodne kwartały wynikowo, no ale ja oceniam pozytywnie tempo dostosowania się do wymogów, nowych wymogów klientów i przyspieszyliśmy wyraźnie nasze rozwiązania cyfrowe, nasze procesy zdigitalizowaliśmy. I to pewnie jest jedyna dobra strona tej pandemii. Warto podkreślić, że zarówno cały sektor bankowy, jak i my pomagaliśmy klientom nie tylko poprzez ustawowe, jak i pozaustawowe moratoria kredytowe, ale znacznie usprawiedliwiliśmy dystrybucję pomocy publicznej poprzez nasze kanały bankowości elektronicznej. Również mieliśmy bardzo aktywną rolę w aukcjach obligacji PFR-u i BGK. No, oczywiście te wyniki nie spełniły naszych założeń. Było bardzo wiele zdarzeń, które są od nas niezależne. No, te cięcia stóp procentowych, wzrost kosztów regulacyjnych, składka BFG w tym, no i większe rezerwy związane z sytuacją klientów. To był naprawdę rok dużych wyzwań finansowych. Ale po pozytywnej stronie widzimy, że sprzedaż się odbudowuje, rośnie transakcyjność, coraz więcej klientów w tych kanałach zdalnych. To pozwala na optymizm co do kolejnych okresów. Tutaj uważamy, że z kolejnymi kwartałami sytuacja gospodarcza będzie się stabilizować, poprawiać i to doświadczenie, które zdobyliśmy z tego trudnego roku, będzie również nam pozytywnie procentowało w budowaniu jeszcze lepszych relacji z naszymi klientami. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań.
Pytania już mamy, bo nadchodzą. Ja postarałem się je trochę pogrupować i może zacznę w takim razie od pytań dotyczących. Jest sporo pytań na temat ryzyka, sporo pytań o kapitale, dywidenda, koszty finansowania, no i później oczywiście gorący temat, czyli franki. To może ja zacznę, dobra? Koszty ryzyka. Tu jest kilka pytań dotyczących albo szczegółów też czwartego kwartału, skąd rozwiązanie rezerwy tej tak zwanej covidowej, tej rezerwy, którą nazywamy post-model adjustment. Czy to wynika z tego, że sytuacja jest lepsza, czy to rozwiązanie wynika z czegoś innego? Są też pytania, jeśli chodzi o oczekiwania na rok 2021, jeśli chodzi o koszty ryzyka. Właściwie jest kilka takich pytań bardzo, bardzo podobnych. To może, wydaje mi się, że Michał o tym powiedział, ale to może jeszcze raz spróbuję wytłumaczyć. Część rezerwy tej, nazwijmy ją w cudzysłowie covidowej, została rozwiązana, natomiast ta korekta jednocześnie się pojawiła w rezerwie dotyczącej segmentu klientów korporacyjnych, gdzie to pogorszenie sytuacji klientów no po prostu zostało odzwierciedlone we wzroście rezerw, a ten wzrost rezerw był no typowo związany z COVID-em, prawda? Bo to były sektory narażone finansowo najbardziej na wpływ sytuacji pandemicznej, czyli część rezerwy covidowej jest rozwiązana, ale jednocześnie ona jest alokowana bezpośrednio na poszczególne przypadki, no znowu w cudzysłowie covidowe, czyli tych segmentów, tych klientów, którzy byli pod wpływem pandemii. To jest to jest to, tak? Jeśli chodzi o jakiś guidance, no to oczywiście też w porównaniu z tym, co mówiliśmy w poprzednich kwartałach, w sumie niewiele się zmienia, tak? No bo ta niepewność jest wciąż duża. Obserwujemy tą sytuację na bieżąco. Jak Michał powiedział, nasze działania się koncentrują na wygasłych czy tych moratoriach, które będą wygasały w najbliższym czasie, czy też na branżach objętych pandemią. Jak jeśli mielibyśmy jakby zaryzykować przy całej tej niepewności jakiś guidance na koszty ryzyka w roku 2021, no to jednak byśmy zakładali, że one będą niższe niż w 20. Natomiast w 21 pewnie nie wrócą do poziomów przedpandemicznych. Te poziomy przedpandemiczne raczej w roku 2022. Myślę, że tyle możemy powiedzieć. I tutaj jeszcze przy pytaniu jednym o koszty ryzyka było też, czy naszą ambicją jest wzrost szybciej niż wzrost sektorowy w kredytach 4%. Tak, myślę, że szczególnie w niektórych segmentach będziemy rośli szybciej. Kilka pytań o kapitał. Jeśli chodzi o wzrost współczynnika kwartał do kwartału i też jaka była... Dobrze, to zacznę może od początku. Z czego wynika wzrost kwartał do kwartału? Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że chyba powinienem odesłać jednak Państwa do raportu rocznego, który oczywiście będzie zawierał raport filara trzeciego, bardzo szczegółowy raport kapitałowy. Ten nasz raport roczny będzie niebawem, bo właściwie za niecałe 3 tygodnie, co jest też dosyć, wydaje mi się, szybkim momentem na publikację raportu rocznego. Niektóre banki właściwie wyniki wstępne za 4 kwartał będą wtedy publikowały dopiero. Natomiast jeden element, o którym pewnie warto powiedzieć, że w tych wynikach, znaczy we współczynniku kapitałowym, jeśli chodzi o zaliczenie zysku z roku 2020, to mamy połowę zysku jednostkowego Santander Bank Polska pierwszej połowy roku. Czyli to jest w okolicach 190, 192 miliony złotych. Jakby to jest we współczynniku kapitałowym na koniec roku. Jest pytanie o wymogi kapitałowe. To wymogi na poziomie łącznego współczynnika to jest 11,284, Tier 1 to jest 9,276. Jest też pytanie o dywidendę, które jakby jest prośba o określenie wręcz prawdopodobieństwa tego, że zapłacimy dywidendę w drugiej połowie roku, ale tutaj to właściwie nie powiemy nic więcej, jak to, że czekamy na kolejne decyzje regulatora, które rozumiem będą miały miejsce mniej więcej w połowie roku i wtedy się okaże, czy możemy zapłacić w drugiej połowie roku. Natomiast oczywiście też my i też Państwo pamiętają, że mamy wciąż zyski zatrzymane z lat 2018-2019, które są potencjalnie do wypłacenia, o ile regulator zmieni podejście sektorowe, czy też będzie stosował podejście indywidualne do dywidendy w zależności od tego, jak się kształtuje sytuacja kapitałowa poszczególnych banków, a nasza, jak widać, kształtuje się bardzo dobrze.
I tutaj może warto dodać, że jesteśmy w dialogu z KNF-em. To znaczy oczywiście spotykamy się i tutaj mówimy o naszej chęci realizacji naszej strategii dywidendowej i płacenia dywidend. Także jeżeli tylko KNF wyrazi zgodę, to w tym drugim kwartale, przepraszam, w drugim półroczu będziemy chcieli tą dywidendę zapłacić.
Kolejne pytanie jest o marżę odsetkową, a nawet bardziej konkretnie o przestrzeń do obniżenia kosztów finansowania. I tutaj może taki szerszy komentarz, bo myślę, że należy się spodziewać i poprawy wyniku odsetkowego i marży odsetkowej. Tak jak Michał powiedział, w trzecim kwartale ten wynik chyba osiągnął dno. Natomiast poprawa NIM-u w roku 2021, ona będzie bardziej wynikała z poprawy marży kredytowej niż kosztów finansowania. Oczywiście to jest przy założeniu ożywienia akcji kredytowej, tak jak mówiliśmy wcześniej. No koszty finansowania w trakcie 2021 roku, one pozostaną na tym bardzo niskim poziomie i tam właściwie już przestrzeń jest ograniczona. Choć tutaj też trzeba powiedzieć, ja już to mówiłem kwartał temu, że w SCB ze względu na dłuższe terminy zapadalności depozytów terminowych, tam jest to nawet jakiś delikatny efekt pozytywny może być przedłużony na pierwszy kwartał 2021, bo widzimy go również w czwartym kwartale 2020. A natomiast co do NIM-u, to oczywiście też główne czynniki niepewności pozostają bez zmian i to jest popyt na kredyt, czy też skala działań PFR-u, BGK-u, bo jak wiadomo, to wpływa na nadwyżkę płynności. Ta nadwyżka płynności jest lokowana w aktywa bezpieczne o niskiej rentowności. Jeśli nie ma popytu na kredyt, to ona wpływa na NIM, tak jak to zresztą Michał opisał w kontekście wyników czwartego kwartału. To co, może teraz o frankach. Michał, ty powiesz?
Tak, więc jesteśmy przy stole, rozmawiamy, nasi przedstawiciele są przy wszystkich stolikach. Oczywiście tutaj główne ryzyka są związane z ryzykami prawnymi. Tylko przypomnę, że to jest portfel, który w przypadku naszego banku jest dobrze spłacany, dobrej jakości. Natomiast oczywiście wiemy i rozumiemy te ryzyka prawne, które są. Ryzyka również występują przy propozycji KNF-u i stąd nasz dialog i próba znalezienia rozwiązań, które by maksymalnie mitygowały te ryzyka. Siedzimy przy tym stole, rozmawiamy, staramy się znaleźć rozwiązanie. Na pewno musimy zrobić ankietę wśród klientów, kiedy już będziemy dokładnie wiedzieli, co chcemy zaproponować. Również zrobimy pilota. Podobnie jak inne banki, uważamy, że to jest na tyle poważna decyzja, że jeśli się zdecydujemy, to będziemy chcieli mieć decyzję walnego zgromadzenia. Dzisiaj jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, że do tego programu przystępujemy. Musimy mieć wyniki ankiety, musimy mieć wyniki pilota i musimy mieć wreszcie też rozstrzygnięcia tych ekspertów, którzy siedzą i rozmawiają nad szczegółami tego rozwiązania. I dopiero jeżeli będziemy mieli te trzy elementy, wtedy będziemy mogli policzyć scenariusze i w zależności od impaktu wtedy decydować, czy chcemy to zarekomendować akcjonariuszom, czy jednak nie. Ale do tego to jeszcze potrzebujemy trochę czasu. Co do pozów spraw frankowych, no to tu, tak jak Maciej mówi, odsyłamy do raportu rocznego. Tam są szczegóły. No, dotworzyliśmy trochę tych rezerw, co było oczywiście wynikiem tego, co się dzieje na rynku. Nie wiem, co jeszcze? Jakie mamy pytania jeszcze?
Teraz jeszcze przyszło odnośnie kosztów ryzyka. Pytanie dotyczy tego, czy po wyłączeniu tych rezerwy covidowej, co odpowiadało za wzrost, za wzrost rezerw kredytowych, tylko też musimy pamiętać, że rezerwa ta tak zwana covidowa to jest coś, co my nazywamy dostosowaniem jakby pomodelowym, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że covid i cała sytuacja ekonomiczna wpłynęła też na poziom rezerw, prawda? Tak jakby to jeśli wyłączymy tylko tą rezerwę ekstra, która jest poza modelem, to nie znaczy, że pozostałe rezerwy są bez wpływu COVID-a przecież, prawda? I tak trzeba na to patrzeć. Natomiast sektory, które najbardziej były dotknięte, to myślę, że można sobie wyobrazić. Sektory nieruchomościowe, hotele, galerie handlowe, to były te sektora korporacyjnego, które były najbardziej dotknięte. Jeśli chodzi o moratoria, tutaj też jest dodatkowe jeszcze pytanie, ile zostało, ile jest rezerw na tytuł moratoriów ustawowych, to wydaje mi się, że to było we wstępie. To jest około 90 milionów z tej ekspozycji 250 na tarczy 4.0. I tutaj oczywiście kluczowe będzie to, co powiedzieliśmy wcześniej, że najbliższe tygodnie pokażą koniec tego i jak to się zachowuje. Tam, gdzie były moratoria pozaustawowe, no to właściwie bardzo niewielka część portfela pokazuje duże przeterminowania. Oczywiście to oznacza, że na tej małej części portfela, tam 4% jest dosyć duży wzrost ryzyka, ale myślę, że ciekawe jest to, że na tych, patrząc na cały bilans, na wszystkie kredyty, to, że przeterminowania powyżej 30 dni, wyłączając te ekspozycje, które były pod moratoriami, są właściwie mniejsze niż rok temu. To oznacza, że na całym portfelu właściwie ta skala przeterminowań jest bardzo, bardzo podobna. To myślę, że to, no to, jakby to, co przychodziło w trakcie, byłem w stanie jakoś pogrupować. Aha, jest jeszcze pytanie odnośnie tej rezerwy SCB na zwolnienia grupowe. Czy to jest kolejny etap restrukturyzacji? No to odpowiedź jest, że tak. Tam jest 17 milionów. Co do szczegółowych danych odnośnie ekspozycji na kredyty frankowe, ilość spraw, to już wysłałeś, Michał, do raportu rocznego za niecałe 3 tygodnie. Jest pytanie o kryterium K2 do dywidendy, ile ono u nas wynosi. No my tego nie podawaliśmy. Natomiast podawaliśmy, że podobnie jak dla sektora jest powyżej tej krytycznej wartości. Właściwie czy jest coś jeszcze?
No koszty operacyjne.
A, koszty jeszcze były, tak.
No i tam oczywiście kontynuujemy nasze programy oszczędności, ale nie na tyle, żeby zahamować nasz CAPEX. Tutaj jesteśmy oczywiście bardziej nastawieni na dalszy rozwój kanałów zdalnych. Natomiast jeżeli chodzi o koszty operacyjne, no to również tutaj mamy pomysły i też lekcje wyciągnięte z tego roku COVID-u co do ilości powierzchni biurowej, optymalizacji tej powierzchni, co do modelu hybrydowego pracy. Tutaj o szczegółach na razie nie chcę mówić, ale to wszystko się składa na lepszą efektywność kosztową, którą się spodziewamy teraz w 2021 roku.
Też to pytanie jedno dotyczyło wprost, czy większa część pozytywnego efektu redukcji zatrudnienia będzie widoczna w 2021 czy w 2022? No to wydaje mi się, że odpowiedź jest jasna, że w 2022, no bo proces się dzieje w trakcie 2021 też, prawda? Więc w 2022 będą większe efekty niż w 2021, a w 2023 większe niż w 2022, ponieważ ten proces będzie rozłożony na 2 lata. Ale co do guidance'u odnośnie kosztów, to no to oprócz tego, co jest oczywiste, że dyscyplina kosztowa u nas będzie dosyć mocna i utrzymywana, no to też wiemy, że jest kilka elementów wpływających na koszty, co do których jest duża niepewność i trudno je prognozować, czyli BFG i to ryzyka prawne związane z kredytami walutowymi, co jest u nas w pozostałych kosztach. Ale gdyby wyłączyć te elementy, no to guidance tylko może być taki, że koszty w 2021 powinny być niższe niż w 2020 po wyłączeniu tych dwóch czynników.
Pracujemy nad usprawnieniem procesu hipotecznego. Sprzedajemy coraz więcej kredytów ze stałą stopą. No i jeżeli chodzi o udział w rynku, no to tam go raczej utrzymujemy. Tutaj widzimy, że on rzeczywiście co do nowej sprzedaży może trochę jest pod presją, ale to jest bardzo ważny produkt dla nas. Tak jak mówię, tutaj jest coraz większy udział tej sprzedaży na stopie stałej.
Aga, czy jest coś jeszcze?
Tak, jeszcze dostałam w tej chwili właśnie pytania. Marta Czajkowska-Bałdyga. Outlook na fee income w 2021 roku. Prośba. Następnie odnośnie kredytów we frankach szwajcarskich i Sądu Najwyższego. Dlaczego trzeba będzie przyspieszać decyzję? Data podana przez Sąd Najwyższy powoduje, że będziemy musieli przyspieszyć kilka decyzji wokół naszych prac. Jest to cytat z PAP-u. I jeszcze następne pytanie. Jaki jest Państwa cel, jeśli chodzi o sieć placówek? I to już są wszystkie pytania, które mam.
Nad tą siecią oczywiście pracujemy, optymalizujemy ją, obserwujemy, jakie są trendy, co się dzieje na high streets, gdzie mamy w dużych miastach oddziały. Oczywiście patrzymy na ilość klientów, która jest w oddziałach. Mamy również programy franczyzowe, które są uruchamiane. Także to jest cały czas tą agendę optymalizacji, i która głównie polega przecież na obserwacji właśnie zachowań klientów, ona jest prowadzona. Oczywiście mamy też coraz więcej end-to-end procesów cyfrowych, czyli po prostu no już właściwie nie ma czegoś takiego, że klient musi, albo jest niewiele tego typu procesów, gdzie klient rzeczywiście musi przyjść do oddziału. Więc no to będzie miało na pewno wpływ na ruch w oddziałach. Nasza strategia jest strategią omnikanałową, więc widzimy, że nadal klienci chcą mieć te oddziały, ale już niekoniecznie w takiej ilości. Co do tego cytatu z PAP-u, to tu chodzi o decyzję rozpoczęcia ankiety przyspieszenia liczenia scenariuszy zakończenia rozmów przy stoliku, żeby tak naprawdę mieć dane do tego, żeby podjąć tą decyzję. Ja nie mówiłem o przyspieszeniu decyzji samej, ale danych do przeanalizowania i zarekomendowania potem właścicielom zarekomendowania rozwiązania. Wiemy, że no są banki, które są, już mają tą ankietę, są w trakcie tej ankiety, które już policzyły wcześniej. Być może miały wcześniej informacje o tej propozycji. My nadal nie mamy danych do tego, żeby świadomie zarekomendować to akcjonariuszom. Ale pracujemy na to.
I co jeszcze było, Aga? Były franki, były oddziały. A, i wpisy. Czy jakiś byśmy dali guidance na wzrost wpisów? Jakbyśmy mieli coś dać, to tak powiedziałbym ładnie po polsku mid single digit growth.
Ja już nie mam więcej pytań.
No dobrze, to my też nie mamy.
Także dziękuję wszystkim chyba.
Dziękuję bardzo.
I zawsze możecie Państwo przysłać do mnie pytania mailem. Ja również chętnie porozmawiam, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości. I chciałabym przypomnieć, że raport roczny opublikujemy w dniu 23 lutego, czyli tak jak wspomniał wcześniej CFO, już za niecałe 3 tygodnie.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.